Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Państwa zapraszam na nasze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. To kontynuacja tematu, który podjęliśmy w pierwszej części w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Bardzo serdecznie witam naszych gości, pana ministra Marcina Romanowskiego, wiceministra sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
I witam serdecznie panią Ewę Wędrowską, lekarza, radną Sejmiku Województwa Łódzkiego. Szczęść Boże, pozdrawiam gorąco.
Szczęść Boże, witam ojca, pana ministra i wszystkich słuchaczy.
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Poczyńmy słowo wprowadzenia w części telewizyjnej. Rozpoczęliśmy od pani Ewy. Teraz prosimy pana ministra Marcina Romanowskiego. Bardzo proszę, panie ministrze.
Rzeczywiście wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, dla tych, którzy są najsłabszymi, można by powiedzieć, trwa przez cały rok w naszych ośrodkach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Ta pomoc jest dostępna rzeczywiście cały rok i całą dobę, można by rzec. Natomiast ten tydzień jest faktycznie takim czasem, kiedy w sposób szczególny staramy się zwrócić uwagę na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem, na to, że one są obecne wśród nas, na to, żeby też zachęcić do tego, aby o tę pomoc się zwrócić. Wiele osób mogłoby wyjść właśnie z tego stanu pokrzywdzenia dzięki temu, że będzie taka zachęta, bo zawsze ta bariera, lęk czy niepewność przed poproszeniem o pomoc i wsparcie oczywiście tutaj jest. I to jest ten czas, kiedy ta pomoc jest świadczona, można by powiedzieć, tak ekstraordynaryjnie, nie tylko w naszych ośrodkach pomocy pokrzywdzonym, ale w bardzo wielu innych instytucjach, które na co dzień tego tak nie robią. W sądach, w prokuraturach, na komendach policji są specjalne dyżury, żeby udzielać bezpłatnych porad prawnych, również środowiska radców, adwokatów, wiele organizacji pozarządowych angażuje się właśnie szczególnie w tym tygodniu z tą wielką intensywnością. My staramy się, żeby zapewnić odpowiednie warunki, oczywiście też i dajemy rekomendacje w okresie COVID-u, żeby te warunki były bezpieczne. Staramy się, żeby zachęcamy do bardziej może do całodobowych czy wielogodzinnych infolinii, ale też oczywiście w bardzo wielu miejscach ta pomoc jest dostępna bezpośrednio, tak osobiście. To też czas, kiedy jest bardzo wiele wydarzeń, konferencji, seminariów. Dużo się dzieje też w mediach. Nasze dzisiejsze spotkanie też jest tego bardzo dobrym dowodem i bardzo za to dziękuję, że możemy poświęcić ten wieczór również na rozmowę, na niedokończoną rozmowę o potrzebach osób niepełnosprawnych, bo te potrzeby rzeczywiście są olbrzymie, ale to też jest czas właśnie, kiedy możemy przedstawiać jakby nowe projekty, nowe rozwiązania, które mają wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem. My jesteśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości w takim czasie, kiedy właśnie podsumowujemy pierwsze miesiące z jednej strony właśnie obowiązywania tak zwanej ustawy antyprzemocowej o natychmiastowym nakazie policyjnym, dzięki której właśnie osoby pokrzywdzone przemocą domową nie muszą uciekać z domu, tylko mogą w nim pozostać, a to sprawca jest natychmiast izolowany. Ale to nie tylko czas podsumowań, ale też czas nowych projektów i wczoraj miałem przyjemność prezentować projekt, nad którym pracowaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości już od kilku miesięcy. Projekt, który mówi o prawie przyjaznym dzieciom. To takie przełomowe, nie boję się użyć tego słowa, zmiany, które są ukierunkowane na to, żeby dzieci pokrzywdzone przestępstwem czuły się bezpieczne podczas postępowania karnego, żeby jako świadkowie, występując jako pokrzywdzeni, jako świadkowie, żeby czuły, że prawo jest dla nich przyjazne, mimo tego, że bardzo często no, ta sytuacja wiąże się z dodatkową traumą dla wielu dzieci, właśnie pokrzywdzonych, świadków przestępstw, a także też dla ich bliskich. To postępowanie karne, gdzie muszą zeznawać jako świadkowie, żeby doprowadzić do skazania winnych właśnie, no wiąże się z takim poczuciem pewnego lęku, strachu, też niepewności, bo nagle dziecko, jego cała rodzina znajduje się w nowej takiej, można by rzec, nieznanej rzeczywistości prawnej. Myślę, że dla każdej osoby dorosłej, która nie jest obeznana z procedurami prawnymi, taka sytuacja wiąże się ze strachem i niepewnością, a co dopiero z dzieckiem i co dopiero w sytuacji rodziców, gdzie pojawiają się te pytania, jak mają się zachować w kontakcie właśnie z sądem, czy mogą poprosić o pomoc, czy ich dziecko będzie dobrze zrozumiane, wysłuchane, dobrze potraktowane, czy będzie czuło się bezpiecznie, prawda? To jak ma to wyglądać? Jest tutaj dużo tego lęku, strachu i właśnie chodzi o to, żeby tę sytuację przerwać, żeby wymiar sprawiedliwości kojarzył się i był rzeczywiście taką bezpieczną przestrzenią dla dziecka, dla całej rodziny, co jest ważne, bo chcemy koncentrować się na całej rodzinie i żeby ta młoda osoba też była traktowana w sposób podmiotowy i stąd właśnie ten projekt, który no, można by powiedzieć, tak zbiera takie najistotniejsze postulaty podnoszone od lat przez wiele środowisk, które zajmują się dziećmi krzywdzonymi. Wiele rozwiązań, które w tych standardach międzynarodowych, europejskich są wiodące. Wiele rozwiązań, które w innych krajach się przyjęły i sprawdzają. Patrzyliśmy, jak to jest w Niemczech, w Francji, w Hiszpanii, czy w Finlandii, czy na Łotwie. To takie ciekawe rozwiązania, o których chwilę powiem, o tych najważniejszych oczywiście, bo tych rozwiązań jest łącznie 21 i one całe, wszystkie razem tworzą taki kompleks, dzięki któremu można by rzec, że no właśnie nasze rozwiązania prawne dotyczące dzieci, bezpieczeństwa dzieci w postępowaniu karnym będą na tym naprawdę najwyższym światowym poziomie. Polska dołączy dzięki temu do tych krajów, gdzie te rozwiązania będą rzeczywiście optymalne. A takie trzy może najważniejsze w mojej ocenie rozwiązania to po pierwsze prawnik z urzędu dla dziecka pokrzywdzonego przez sprawcę przemocy seksualnej. Druga rzecz to takie przystępne komunikowanie, przystępne pouczenia dla dzieci również w formie obrazkowej. A trzecia rzecz to poszerzenie zakresu możliwości przesłuchiwania dzieci właśnie w takich przyjaznych pokojach przesłuchań, w tych przyjaznych warunkach, gdzie dzieci mogą poczuć się rzeczywiście jak w domu, jak w przedszkolu. I to są rozwiązania, które właśnie mają zapewnić to poczucie bezpieczeństwa, bo dotychczas jest tak, jeżeli chodzi o tego prawnika profesjonalnego, że on przysługuje z urzędu, jeżeli mamy pewną sytuację materialną, która powoduje, że rodziny nie stać na zapłacenie prawnika, można by powiedzieć. My w podniesieniu do tych przestępstw, gdzie dzieci są pokrzywdzone właśnie przemocą seksualną, chcemy wprowadzić rozwiązanie, gdzie ten prawnik z urzędu będzie przysługiwał niezależnie od sytuacji materialnej rodziny. To jest ważne, bo dzięki temu ten prawnik, który ma widzieć, słyszeć, rozumieć i wspierać dziecko, całą rodzinę w tej sytuacji właśnie pokrzywdzenia, będzie jakby już to robił od samego początku. Nie trzeba tutaj czekać na wniosek, aż ktoś znajdzie na przykład sobie prawnika albo zawnioskuje z urzędu, tylko od razu z urzędu on będzie od samego początku, od momentu zawiadomienia o przestępstwie, już będzie wspierał na etapie właśnie tego postępowania prokuratorskiego, co jest bardzo ważne, bo wtedy dzieją się rzeczywiście ważne rzeczy i chodzi o to, żeby od początku było to profesjonalne, mówię profesjonalne w tym sensie wyspecjalizowane również, bo to będą niezwykli adwokaci czy radcowie, tylko tacy, którzy mają doświadczenie, w pracy z dzieckiem, przejdą odpowiednie szkolenie. To jest właśnie taki pierwszy obszar ważnych zmian. Drugi to to, żeby ta zasada, że w procesie karnym z dzieckiem trzeba komunikować się w taki przystępny sposób, była w pełni realizowana, to chcemy wprowadzić, to może na pozór wyglądać trochę zaskakująco, ale wskazówki, pouczenia, które dziecko nastolatek będzie otrzymywać, właśnie również w formie takich grafik połączonych z tekstem, aby one odpowiadały rzeczywiście percepcji, sposobowi rozumienia przez dziecko, żeby ono rzeczywiście wiedziało, dlaczego ma składać zeznania, żeby zrozumiało, jakie prawa mu przysługują. Dzięki takim obrazowym wskazówkom też dziecko będzie mogło wiedzieć, że może poprosić o pomoc, kiedy może poprosić o pomoc, o jaką pomoc może poprosić. Teraz te pouczenia, one się zmieniły, są myślę zrozumiałe dla dorosłego człowieka, ale to 3-4 kartki drobno zapisanego, zadrukowanego tekstu, biało-czarne i dla dorosłej osoby myślę, że nawet dla nieprawnika zrozumiałe, ale dla dziecka bardzo nieprzystępne i bardzo nam zależy, żeby właśnie zapewnić to komunikowanie. I trzecia rzecz to, że właśnie w tak zwanych przyjaznych pokojach przesłuchań, gdzie dziecko jest przesłuchiwane właśnie przez sędziego, ale bez togi, w towarzystwie psychologa, gdzie nie ma nikogo innego obecnego, prawda? Gdzie to przesłuchanie odbywa się tylko raz, jest nagrywane, żeby nie trzeba było go powtarzać później. Dzieci będą mogły być przesłuchiwane aż do 18 roku życia. Poszerzamy również, dotychczas było tylko do 15, poszerzamy również katalog sytuacji, kiedy takie dziecko będzie mogło być przesłuchiwane w takim pokoju zawsze, kiedy zdrowie psychiczne na to wskazuje, bo przecież to nie tylko muszą być te najpoważniejsze przestępstwa, tak jak dotychczas ma to miejsce, ale na przykład wypadek komunikacyjny jest często wiąże się, można by rzec, z taką wielką traumą dla dziecka i zeznawanie na sali na pewno jest czymś traumatycznym dla dziecka, więc dlatego chodzi o to, żeby zapewnić to bezpieczeństwo. I to są te rozwiązania, które chcemy zaproponować. Tym rozwiązaniom będą towarzyszyły oczywiście również wiele innych szkolenia dla sędziów właśnie z psychologii dziecięcej, z tego, jak rozmawiać z dzieckiem, jak z dzieckiem nawiązywać bezpieczną, przyjemną, przyjazną relację, jak funkcjonują w ogóle osoby pokrzywdzone z punktu widzenia psychologicznego, pokrzywdzone przestępstwem, rodziny również, bo to jest ważne. Chociażby jak zadać pytania takiemu dziecku, czy jak dziecko reaguje na sytuacje stresowe i jak my mamy zareagować na jego emocje, na przykład na płacz czy złość. To są wszystko rzeczy, które wymagają tej wiedzy, kompetencji ze strony sędziów i chcemy wprowadzić właśnie te szkolenia, żeby ci sędziowie, którzy będą przesłuchiwać dzieci, żeby byli do tego rzeczywiście przygotowani, bo to jest często to traumatyczne przeżycie które czasami jest równie traumatyczne jak samo to zdarzenie, które jest przyczyną pokrzywdzenia. A to wszystko właśnie po to, żeby właśnie chronić rodzinę, tak bym to podsumował, prawda, że rodzina jest dla nas rzeczywiście fundamentalna i to, tak jak i wiele rozwiązań, jak ustawa antyprzemocowa, jak zakaz zabierania dzieci za biegdy, jak kwestia konwencji haskiej, to, żeby dzieci nie były wywożone za granicę, wiele, wiele innych rozwiązań związane są z tym, że uważamy, że tylko dzięki polskiej rodzinie było i jest możliwe zachowanie naszej tożsamości, jak to było przez wieki naszej historii, że rodzina jest tą wartością szczególnej wagi, szczególnej rangi, można by rzec o takim fundamentalnym znaczeniu zarówno dla takich lokalnych społeczności, jak i dla całego państwa, dla całego narodu i dlatego wymaga tej szczególnej potrzeby, a kiedy tej szczególnej pieczy, a kiedy właśnie potrzeba tego szczególnego wsparcia, właśnie jak w przypadku pokrzywdzenia przestępstwem, to jest konieczne, bo rodzina rzeczywiście zasługuje na to szczególne wsparcie ze strony państwa. Chodzi o to, żeby państwo stało właśnie po stronie rodziny, po stronie też tych najsłabszych, żeby było silne w stosunku do przestępców, silne w stosunku do tych, którzy krzywdzą, a pomocne i wspierające w stosunku do tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, jak kobiety, ofiary przemocy domowej, jak dzieci w postępowaniu karnym, pokrzywdzone właśnie przestępcą, żeby stać po stronie ofiar i być surowym, ale i sprawiedliwym w stosunku do przestępców. To myślę, że jest takim, można by powiedzieć, leitmotivem, takim przesłaniem na ten tydzień pomocy pokrzywdzonym. Ale tak na koniec może jeszcze jedna uwaga, może pozornie odrębna, ale trudno nie zauważyć, tak podsumowując, bo tydzień pomocy pokrzywdzonym to też jest trochę takie podsumowanie tego, co zdarzyło się w poprzednim roku. Wydarzyło się wiele dobrego, bo o tych rozwiązaniach, o których mówiliśmy i jeszcze będziemy mówić, to są rzeczywiście przełomowe i wartościowe rzeczy, ale też nie w sposób nie wspomnieć o tym, że ataki, że chrystianofobia stała się w Polsce rzeczywistością. Coś, co myślę jeszcze rok temu nikt z nas by się nie spodziewał, przynajmniej jeżeli chodzi o taką skalę, że co prawda w ostatnich latach mamy do czynienia z taką niespotykaną dotąd kampanią nienawiści, pogardy wobec katolików, przestępstw, które się nasilały, obrażania uczuć religijnych, złośliwego przeszkadzania w liturgii, w ceremoniach religijnych, obrażania tych uczuć czy profanacji mszy świętych ze strony różnych środowisk, zwłaszcza tych środowisk genderowych związanych właśnie z różnymi ideologicznymi ruchami LGBT. I tych przykładów myślę można mnożyć i mnożyć, ale właśnie skoro mówimy o przestępczości, skoro mówimy o pokrzywdzonych, to warto zwrócić uwagę, że na świecie tymi, którzy są najbardziej prześladowani fizycznie właśnie ze względów religijnych, to są chrześcijanie. Też w Polsce, również w Polsce zdarza się po pierwsze wiele takich brutalnych ataków, żeby wspomnieć zeszłoroczny napad we Wrocławiu, gdzie napastnik ugodził księdza nożem wychodzącego z kościoła, przez wiele innych takich przykładów tych brutalnych ataków, ale też tych takich ataków również brutalnych i takich trudno użyć nawet tutaj jakiegoś dobrego określenia. Myślę, że zaskakujących i niezrozumiałych, które miały miejsce właśnie w ostatnich miesiącach, tego rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo i to jest właśnie jakieś te złe owoce ideologizacji, tej ideologizacji, która neomarksistowskiej, która która jest sączona i jest tak naprawdę jakimś rodzajem oręża do jakichś politycznych czy ideologicznych często rozgrywek. A to, na czym ci, którzy cierpią z tego powodu, no, to właśnie jest polska rodzina, która jest przedmiotem właśnie takiego ideologicznego, takiej ideologicznej agresji. To jest polska tożsamość, która jest poniewierana. Zawsze była związana przecież z chrześcijańskim dziedzictwem. No, ono jest tak bardzo atakowane. I myślę, że teraz w tym czasie też powinno to wybrzmieć, że właśnie te wartości też powinny być chronione i też staramy się, mówimy dzisiaj również o Funduszu Sprawiedliwości, w ramach działań z Funduszu Sprawiedliwości też realizujemy projekty, które ukierunkowane są właśnie na obronę rodziny, na obronę wolności religijnej, które są ukierunkowane na obronę polskości, na walce właśnie z polonofobią. To są również te działania, które podejmujemy, ale te działania, które są takim chlebem powszednim, można by rzec, Funduszu Sprawiedliwości, to są właśnie działania w postaci sieci pomocy osobom pokrzywdzonym, która funkcjonuje trzeci rok i ponad 80 tysięcy osób z tej pomocy skorzystało. W części telewizyjnej zadzwoniła do nas pani Elżbieta Barbara. Pani Barbara, przepraszam, tak, która dała takie wzruszające, moim zdaniem, świadectwo, jak mogła skorzystać z pomocy i jak właśnie wyszła z tego pokrzywdzenia. I oby ten tydzień i oby takie spotkania jak dzisiejsze też były okazją do tego, żeby zachęcić wiele, wiele osób, żeby po taką pomoc sięgnęły.
Panie ministrze, od razu podajmy także numer telefonu, ten ważny, główny, zasadniczy, na infolinię dla tych osób, które chciałyby skorzystać w tym czasie z odpowiedniej pomocy. Ten numer powtórzymy jeszcze przy zakończeniu naszego spotkania. Bardzo proszę, panie ministrze.
To jest 222 309 900. To jest nasza infolinia, która jest czynna non-stop 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 222 309 900.
Pani Ewa Wędrowska, lekarz, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Pani doktor, co jeszcze należałoby dodać?
Myślę, że tutaj przed chwilą pan minister powiedział o bardzo ważnej rzeczy, która wiąże się ze wspieraniem osób pokrzywdzonych przestępstwem, a dokładniej chodzi mi o ustawę antyprzemocową, która zaczęła swoje życie w październiku ubiegłego roku. O tyle ważna jest to ustawa, że ma ona pomagać ofiarom przemocy domowej, które do tej pory musiały uciekać z domu, a w tej chwili mamy odwrotną sytuację. To ten agresor będzie pozbawiony miejsca, może nie chodzi o miejsce zamieszkania, ale będzie miał nakaz wyprowadzenia się z tego domu, gdzie są te poszkodowane osoby, poszkodowana rodzina, jak również zakaz tego wstępu. Dlaczego ja mówię o tej ustawie antyprzemocowej? Dlatego, że w momencie, kiedy wprowadzono tą ustawę antyprzemocową, to środowiska, szczególnie takie środowiska feministyczno-lewicowe, ze zdziwieniem wyrażały opinię, że to właśnie rząd Zjednoczonej Prawicy, że to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzone przez Zbigniewa Ziobro, przez przedstawiciela Solidarnej Polski wprowadza taką ustawę, gdzie te środowiska ogólnie twierdzą, że my nie szanujemy kobiet, że my nie dbamy o to, żeby one miały odpowiednią ochronę prawną, a tu nagle wprowadzamy taką ustawę, kiedy wcześniej ani Platforma, ani PSL, ani SLD nawet się nie zająknęła o tym, jak bardzo istotne jest wsparcie dla tych osób pokrzywdzonych. Tu szczególnie mówimy oczywiście o kobietach. Ja chciałabym tutaj w tym aspekcie zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że wprowadzenie tej ustawy antyprzemocowej jest też takim znakiem, że Polska jest miejscem, gdzie prawa kobiet są w pełni przestrzegane. I to, co próbuje nam się w jakiś sposób mówić, między innymi w konwencji stambulskiej, tak, która została przyjęta, stworzona w 2011 roku, a między innymi podpisana przez Polskę w 2014 i ratyfikowana w 2015, że ta konwencja stambulska, ona jak gdyby nie ma miejsca bytu, nie ma potrzeby bycia w naszej rzeczywistości polskiej. Dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że głównym problemem związanym z tą konwencją, konwencją stambulską, jest fakt, że została ona oparta na radykalnych założeniach ideologicznych. Podstawowymi pojęciami, które są tam używane, to jest pojęcie gender, a także płci kulturowo-społecznej. Cóż to oznacza? To są takie terminy, które zakładają, że kobiecość i męskość są sobie całkowicie przeciwstawne, że one powstały w wyniku nierównych stosunków władzy. Widzimy tutaj takie nawiązanie do doktryny marksistowskiej i wydaje się według konwencji stambulskiej, że to właśnie źródłem przemocy w zróżnicowaniu przyjętych tych społecznych ról kobiecych i mężczyzny i męskich nie jest uzależnienie, nie są patologie społeczne, rozpad więzi rodzinnych, nadmierna seksualizacja wizerunku kobiet, dziewcząt w mediach, tylko według nich głównym problemem co jest? Tradycja, historia, uwarunkowania religijne. A przecież my dobrze wiemy o tym, że jeżeli spojrzymy na historię Polski, choćby na czasy zaborów, to widzimy, jak istotną rolę odgrywała kobieta, jak istotną rolę odgrywała matka. W momentach choćby powstania listopadowego, powstania styczniowego, to właśnie kobiety były tymi głównymi osobami, tą grupą, która zachowała polskość i wspierała rozwój całej kultury, przekazywała młodemu pokoleniu wszystkie te najważniejsze prawdy o naszej historii, o naszym patriotyzmie, bo przecież wiadomym było, że po pierwsze mężczyźni w wielu przypadkach, biorąc udział w tych powstaniach, wiadomo, że byli poza domem, a z drugiej strony wielu z nich zginęło i to właśnie na kobietach było, jakby spadł cały ciężar przekazania tej polskości, historii, tradycji. A tutaj próbuje nam się jakby wmawiać, że to, co tradycyjne, to, co polskie, to, co patriotyczne, nie jest dobre i najlepiej byłoby, żebyśmy z tego zrezygnowali, bo to ma zły wpływ na relacje między kobietami a mężczyznami. Druga taka bardzo ważna rzecz, która jest, to jest nasza wiara. Katolicyzm, w którym w większości zostaliśmy wychowani. I też, jeżeli spojrzymy na to, jak Kościół traktuje i zawsze traktował kobietę, to możemy zauważyć, że kto jest takim wzorem? Wzorem nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn, dla wszystkich wierzących. Wzorem jest Maryja, matka, kobieta. I to właśnie w stosunku do niej zawsze był okazywany wielki szacunek i kult całego Kościoła, wszystkich jego wyznawców, a więc również nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. Dlatego też twierdzenie, że religia w jakiś sposób powoduje, że pozycja kobiety jest niższa, że kobieta jest jakby przymuszana do spełniania pewnych ról w małżeństwie czy w społeczeństwie i że te role są zawsze gorsze, niższe, niedoceniane, no jak gdyby w żaden sposób nie daje się obronić, nie daje się obronić. Następna taka rzecz, która tutaj też właśnie się z tym wiąże, jeżeli my popatrzymy na to, jak wyglądają różne statystyki, jeśli chodzi o Polskę, to możemy powiedzieć, że w Polsce różnica między choćby wykształceniem kobiet i mężczyzn, nie ma tej różnicy. Każdy z nas ma różny dostęp, a nawet chciałoby się powiedzieć, że w niektórych przypadkach to więcej kobiet idzie na studia, kończy te studia, niż mężczyzn. Również jeśli chodzi o uzyskiwanie sukcesu zawodowego, to mnóstwo mamy kobiet takich, które ten sukces zawodowy osiągnęły. Ja zresztą na własnym przykładzie muszę powiedzieć, że to, że jestem lekarzem, że udało mi się uzyskać jakby wszystkie możliwą specjalizację, jaka była, że mogę realizować się zawodowo i nie tylko zawodowo, bo również społecznie, to jest efekt tego, że z jednej strony, no wiadomo, tutaj moi rodzice zadbali o to, żebym mogła się kształcić, ale z drugiej strony, w momencie, kiedy weszłam w związek małżeński, to okazało się, że wielkim moim wsparciem jest właśnie mój małżonek, który w każdym momencie mi towarzyszy i wspiera moje wszystkie działania i jakby nie stawia żadnych przeszkód, bo uważa, że każdy z nas, i ja jako kobieta, i on jako mężczyzna, mamy prawo do rozwoju i do uczestniczenia, pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, w życiu zawodowym, w życiu politycznym. Oczywiście w zależności od tego, jak uda nam się porozumieć i zadbać, to jest najważniejsze, o naszą rodzinę. No teraz ja już mogę powiedzieć, że nasze dzieci są dorosłe, w większości już pracują, tylko syn najmłodszy, który ma 22 lata, studiuje, więc udało nam się tak podzielić te potrzeby, te role w naszym związku małżeńskim, żebyśmy mogli rozwijać się razem. Dlatego też ta jakby propozycja, którą w lipcu 2020 roku złożył Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, o tym, żeby podjąć próby albo rozpocząć proces formalnego wycofywania się z konwencji stambulskiej, wydaje się być jak najbardziej słuszny, dlatego że ta konwencja niestety może się okazać takim koniem trojańskim, który będzie nas zmuszał do podejmowania pewnych działań, których wcale my nie będziemy chcieli. Wiemy o tym, że w tej chwili to już chyba 45 państw tą konwencję podpisało, ale i ratyfikowało, ale są przecież państwa, które tego nie zrobiły, choćby Słowacja, choćby Łotwa, Czechy, Bułgaria, Armenia, Litwa. Dlatego też Węgry w tej obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, i takiego pełnego zabezpieczenia prawnego, jeśli chodzi o przemoc i o tą ustawę antyprzemocową, która została wprowadzona w październiku 2020 roku, myślę, że jest jak najlepszy czas, żeby jednak te działania prowadzące do wycofania się z konwencji stambulskiej rozpocząć, bo szczerze mówiąc nie ma na co czekać. Kobieta w Polsce jest chroniona, będzie chroniona i tak naprawdę zawsze była chroniona i miała swoje prawa. No jeszcze wspomnijmy, że to właśnie w Polsce już w okresie międzywojennym kobiety miały prawo wyborcze, tak? To wiemy o tym, że w niektórych krajach to jeszcze dobrze po II wojnie światowej w wielu krajach kobiety nie mogły same głosować, tak? Tylko mężczyźni głosowali, a kobiety nie. Także ja myślę, że Polska jest takim przykładem, gdzie jest bardzo zdrowy podział ról między kobiety i mężczyzn. I to, o czym tutaj też pan minister Romanowski wspominał, o rodzinie, to właśnie rodzina jest tym miejscem, gdzie my możemy wychowywać to zdrowe pokolenie. Możemy wychowywać dzieci do tego, żeby umiały wybierać odpowiednie role, żeby wiedziały, co jest dobre dla nich i co będzie dobre później w przyszłości dla naszego społeczeństwa, dla naszej ojczyzny, dla Polski. I myślę, że tutaj mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale Polska jest takim krajem, który stara się, żeby i mężczyźni, i kobiety mieli te równe prawa i mogli z nich w pełni korzystać.
Dziękuję pani doktor. Drodzy państwo, chciałbym gorąco zaprosić także naszych słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Nasi goście, pan minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, pani Ewa Wędrowska, lekarz, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, czy już jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy. Kogo witamy? Skąd telefon?
Agnieszka, północna Polska. Z dużą wdzięcznością po raz kolejny słucham tego wszystkiego. To jest troską Ministerstwa Sprawiedliwości i konkretnych działań. Ta zawsze czytelna postawa chroniąca wartości, rodzinę, sprawy Polski. Także wielki szacunek za zaangażowanie. Bardzo też dziękuję za wywód pani doktor, pani radnej jednocześnie, który tak pięknie pokazuje, że Polska szanuje kobiety, że Polska troszczy się o kobiety, że te tradycyjne role i nasza wiara właśnie sprzyjają temu, wbrew temu, co próbuje wprowadzić w zły sposób konwencja stambulska, która zresztą, jak przypominano na spotkaniu z Ordo Iuris, ona przetłumaczona na język polski i tak jest nieco zniekształcona, bo takie najtrudniejsze rzeczy są ukryte. Wersja angielska jest znacznie bardziej groźna dla Polski, a obowiązuje nas wersja angielska. Chciałam jednak powiedzieć, oprócz tych takich słów wdzięczności, o takiej rzeczy, która w sądach, przynajmniej w naszej części tutaj północny zachód, która jest obecna, a która jest bardzo taka raniąca w stosunku do rodzin, do małżeństw. Chodzi o zasadę, że jeśli strona winna kryzysu małżeńskiego, zdrady, chce rozwodu, a strona niewinna, skrzywdzona, nie zgadza się na to, to żeby ten protest nie mógł być skuteczny, żeby nie doszło na przykład do separacji zamiast rozwodu, to strona winna usiłuje cokolwiek udowodnić drugiej stronie. I to na wielu przykładach, w wielu sytuacjach, ja mówię, w poradnictwie z różnymi sprawami się stykałam i na wielu przykładach widać, jak to jest straszna, wyniszczająca wojna. Udowadnianie czegokolwiek i tak jak sąd później mówi, nawet jeżeli jedno ma cień winy, jedna dziesiąta procenta, drugie ma 99,9, to nie jest skuteczne oddalania wniosku rozwodowego. ponieważ polskie prawo daje możliwość separacji, która bardzo dobrze zabezpiecza kwestie rodziny, reguluje wszystkie sprawy z wyjątkiem możliwości ponownego ożonku jednego z małżonków, to te wyniszczające działania, żeby cokolwiek udowodnić na zasadzie prowokacji i tak dalej, jest to straszna praktyka. I w rzeczywistości raczej się nie można spodziewać, żeby odrzucenie wniosku rozwodowego było skuteczne, żeby dochodziło do tych separacji. Idzie wojna, idzie zniszczenie, niepotrzebne napięcie. I też jeśli chodzi o powtarzająca się jakby sytuacja w tych sprawach sądowych, jest też taka, że to mocniejsza strona, która dochodząc do sukcesów zawodowych, finansowych, porzuca słabszą stronę, na przykład mąż, żonę, która przy dzieciach nie rozwinęła się aż tak i nie ma takich możliwości zarobkowych i nie zdążyła sobie wypracować emerytury. I jeśli rozwód jest z jakąkolwiek częścią winy tej strony nawet, która nie chce tego rozwodu, to ta strona później nie otrzymuje żadnego wyrównania finansowego z powodu pogorszenia się sytuacji majątkowej. Także dużo, bardzo dużo krzywdy się dzieje. Ja mam świadomość, że to w żaden sposób nie ma na to przełożenia Ministerstwo Sprawiedliwości, bo od góry widać doskonałą pracę i dużo dobrej woli. Natomiast praktyka sądowa, mówię, przynajmniej północny zachód Polski jest bardzo, bardzo raniąca. Wiele krzywdy, wiele cierpienia, wiele łez jest z tym wszystkim. Przepraszam, że tak, z takim wątkiem, ale no to też jest element naszego trudnego życia. Niech Pan Bóg błogosławi w dobrych dziełach. Dziękuję, że jesteście i radio, i Państwo jako Pani Radna i jako Ministerstwo.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Dziękujemy, Panie Agnieszko. Panie Ministrze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję Pani Agnieszko za te słowa i te pochwały i te właśnie troski, bo też nie ukrywam, to jest przedmiotem również troski i pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, bo rozwody są rzeczywiście prawdziwą plagą, która uderza w polską rodzinę, a właśnie w tych ramach, szczególnie w dzieci, bo to dzieci często są, jeżeli mamy do czynienia właśnie z małżeństwem, z dziećmi, które się rozwodzi, właśnie najbardziej w tym wszystkim pokrzywdzone. I tutaj już w poprzedniej kadencji w Sejmie był nasz projekt. Sam miałem przyjemność też wcześniej nad nim pracować. Projekt, który ma wprowadzić pewne mediacje, posiedzenia informacyjne przed złożeniem właśnie pozwu o rozwód. To oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów, o których pani Agnieszka mówiła, ale doświadczenie innych krajów, szczególnie Anglii, pokazuje, że są skuteczne, bo co najmniej łagodzą poziom konfliktu i powodują, że nawet jeżeli dochodzi już do tego rozwodu, to on przychodzi, można by powiedzieć, łagodniej, szczególnie dla dziecka, bo łatwiej jest się wówczas porozumieć, nawet jeżeli nie doszło do porozumienia na poziomie mediacji, porozumieć się przed sądem, bo już jest ta relacja, jest ta nawiązana komunikacja i myślę, że to jest ważne, żebyśmy w wielu działaniach polskiego państwa, również tych w zakresie prawa, szczególnie prawa rodzinnego, byli ukierunkowani na to, żeby chronić rodzinę i chronić jej trwałość dla dobra samej rodziny, dla dobra też przyszłości Polski, ale w takim właśnie wymiarze osobistym, dla dobra małżonków, dla dobra dzieci przede wszystkim. I tych rozwiązań oczywiście jest tutaj wiele, tych propozycji wiele. Mam nadzieję, że te rozwiązania, o których mówiłem, dotyczące właśnie upowszechnienia, wprowadzenia mediacji również w tym zakresie znowuż niedługo ujrzą światło dzienne. Też jeśli chodzi o mediację, ja widzę tutaj osobiście bardzo duże pole, bardzo duży obszar do tego, żeby łagodzić konflikty zarówno te w rodzinach, jak i też te na gruncie jakichś drobniejszych przestępstw, czy te na gruncie prawa cywilnego, w gospodarce też wiele rzeczy możemy osiągnąć w sposób znacznie prostszy, bez udawania się do sądu, bez konieczności właśnie uruchamiania tej całej machiny, z jednej strony drogiej, z drugiej też długotrwałej, a zawsze czy bardzo często generujące jakieś nowe, dodatkowe konflikty. A więc jakimś rozwiązaniem, myślę, jest mediacja. Też jest wiele innych rozwiązań na problemy, o których pani mówiła wcześniej, bo oczywiście ta dysproporcja w dochodach pani Ewa Wędrowska nie jest może tutaj dobrym przykładem, bo rzeczywiście jest dobrze prosperującym lekarzem, ale rzeczywiście często osoba, jest to zazwyczaj kobieta, która jakby całkowicie poświęca się na wychowanie dzieci, co jest znacznie poważniejszą i znacznie bardziej odpowiedzialną pracą niż 90% pracy, którą my mężczyźni wykonujemy. No, jednak to odbija się na tych dochodach i tutaj właśnie kwestia alimentów jest bardzo ważna i tutaj myślę, że też dużo udało się osiągnąć przez zmianę typu właśnie jedną drobną zmianę w kodeksie karnym właśnie w odniesieniu do przestępstwa niealimentacji, gdzie usunęliśmy taką bardzo ocenną przesłankę uporczywego właśnie niespłacenia alimentów, gdzie to było bardzo proste obchodzone, że ktoś co 3 miesiące zapłacił 100 zł czy 50 zł już nie podpadał pod to. Teraz jest jasna sprawa, jeżeli ktoś przez 3 miesiące nie płaci, popełnia to przestępstwo i to działa. I też egzekucja komornicza alimentów, która ostatnio widziałem dane, które znowu pokazały znaczący wzrost egzekucji alimentów. To pokazuje właśnie, że takie rozwiązanie, jeżeli rzeczywiście chcemy, jeżeli się staramy, jeżeli no właśnie w naszym działaniu ukierunkowani jesteśmy na obronę rodziny, dlatego że ona jest tą szczególną wartością wymagającą pieczy, to te rozwiązania rzeczywiście działają. Chciałoby się więcej. Tutaj jest olbrzymie pole również do wszelkiego rodzaju poradnictwa. Jak wyczułem, czy dosłyszałem, pani Agnieszka jest właśnie zaangażowana w tym obszarze, więc sama doskonale wie, jak bardzo ważne jest to, żeby ludzie, którzy tam są zaangażowani, no rzeczywiście mieli ten taki zapał i kompetencje i chęć, żeby pomagać. Ten mój przykład właśnie sędziów, adwokatów czy radców, którzy muszą mieć doświadczenie w pracy z dziećmi, muszą przejść specjalistyczne szkolenia, też właśnie jest tego przykładem, że wiedza, kompetencje i takie osobiste zaangażowanie też dużo tutaj może dać.
Odbierzmy telefon i później poproszę panią doktor, dobrze? Bo nasz słuchacz już trochę oczekuje. Tak, tak. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dariusza z Kamiennej Góry.
Witam, panie Dariuszu.
Witam ojca prowadzącego audycję i szanownych gości. Ja mówię, bardzo się cieszę, że jest tu pan minister sprawiedliwości i chciałem tak właśnie zwrócić uwagę, czy pan minister i tutaj szanowni goście znają taki problem, kłopot, mówi dotyczących tutaj właśnie akurat dzieci, które jest dziś w dzisiejszym temacie podejmowane przez Radio Maryja, a zwłaszcza chodzi o film dokumentalny, który jest na internecie, jest nawet tam film na YouTubie, pana Petry Wegi, dotyczący, tak się nazywa, Trójmiasto Oczy Diabła, w którym jest przedstawiana hodowla dzieci właśnie tu w Polsce, mówi handel dziećmi na organy, no i różne takie dzieci molestowane. Czy pan ministerstwo, czy coś wie o tym, no, sprawie, bowiem mówi, że są komendy wojewódzkie, rejonowe, jest Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego z CBŚ, więc powinien ten problem chyba być znany, bo to mówi to, że chyba słynie z tego Trójmiasto, że była przecież afera Amber Gold, teraz tam mówi, co się działo u pana tego w Sopocie i tak dalej, i to jest wszystko połączone, jak to się mówi, taka Trójmiasto pajęczyna. O, bardzo dziękuję, żeby zostało na to zwrócone uwaga i szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam pani Dariuszu. Obiecałem, pani doktor, mam możliwość odniesienia się do telefonu wcześniejszego, ale pan minister też został wywołany, więc najpierw pani doktor, później pan minister. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałabym spojrzeć troszeczkę na ten problem, o którym mówiła nasza wcześniejsza słuchaczka, pani Agnieszka, z innej strony. My tutaj bardzo dużo mówimy o takim wsparciu właśnie od strony państwa, od Funduszu Sprawiedliwości i w poprzedniej audycji, która była w telewizji, tak, w telewizji Trwam, wspomniał pan, wspomniał ojciec o takiej sytuacji, że są takie środowiska, które krytykują Fundusz Sprawiedliwości, że te pieniądze są źle wydawane, a szczególnie chodzi o te kwoty, które są wydawane na różne fundacje związane z Kościołem katolickim. I tutaj właśnie mamy odniesienie do tego, o czym mówiła pani Agnieszka. Szanowni państwo, rodzina potrzebuje wsparcia. Potrzebuje wsparcia. I najważniejsze jest, i dobrze rozwija się rodzina, kiedy jest prawidłowy dialog między mężem i żoną. Jeżeli mąż i żona rozmawiają, jeżeli się porozumiewają, codziennie przedstawiają sobie nawzajem swoje troski, radości, to takie małżeństwo dobrze funkcjonuje i w takiej rodzinie dobrze rozwijają się dzieci. Natomiast jeżeli tego nie ma, to proszę wybaczyć, ale ja akurat funkcjonuję w takiej wspólnocie domowego kościoła, gdzie małżeństwa spotykają się raz w miesiącu w takich niewielkich grupach, to jest po 5 małżeństw, czyli maksymalnie 10 osób i wspólnie staramy się zastanawiać nad tym, jak najlepiej rozwijać tą swoją duchowość małżeńską, jak sobie pomagać, ale jak też wychowywać nasze dzieci. I to, co zauważyłam i co widzę, to fakt, że te małżeństwa, które opierają swoją duchowość, swoje życie małżeńskie właśnie na wierze katolickiej, rzadziej się rozstają. Rzadziej dochodzi, albo może bardzo rzadko dochodzi do rozwodów, dlatego że te małżeństwa właśnie rozmawiają ze sobą. W momencie, kiedy przychodzą te dzieci, kiedy przychodzi większe obciążenie dla kobiety, to one nie oddalają się od siebie, tylko starają się razem nieść ten ciężar wychowania choćby tych dzieci. I nawet jeżeli mężczyzna pracuje, a kobieta pracuje w domu i opiekuje się dziećmi, to mają taki moment, kiedy wspólnie rozmawiają, kiedy dialogują. I to daje szansę na utrzymywanie tej bliskiej więzi, bo wszyscy o tym wiemy, że jeżeli nie ma więzi, jeżeli na przykład ognia nie będziemy podsycali, to on zagaśnie. I tak samo jest w małżeństwie, tak samo jest w rodzinie. Jeżeli kobieta z mężczyzną przestaną ze sobą rozmawiać, mąż i żona przestaną ze sobą rozmawiać, bo jedno tylko pracuje i go nie ma, a drugie siedzi cały czas w domu, to wiadomo, że jej miłość wygasa i wtedy wszystkie opcje są możliwe. Dlatego to, co robi między innymi Fundusz Sprawiedliwości, wspierając również organizacje religijne, które pomagają rodzinom, które właśnie likwidują te problemy w rodzinie, tak, z którymi również w konsekwencji później dalej może się wiązać przemoc, kiedy nie ma wzajemnego zrozumienia, kiedy stajemy się dla siebie ciężarem, kiedy stajemy się dla siebie kłopotem, kiedy zaczynamy, nie możemy patrzeć na siebie, tak? A najgorzej, kiedy dochodzi już między nami do jakiejś nienawiści, tak? To właśnie to jest potrzebne, to wsparcie. I tutaj też jest ta rola Funduszu Sprawiedliwości, który też przychodzi z pomocą właśnie rodzinom. Dlatego też ja uważam, że to nie jest tylko oczywiście ta kwestia mediacji, takich tych już przedrozwodowych jest bardzo istotna, ale bardzo istotne jest to, żebyśmy my wspierali tą rodzinę, to małżeństwo, żeby nie doszło do tego momentu, że oni muszą już mediować z kimś innym, że już sami ze sobą nie potrafią, że nie potrafią między sobą odnaleźć tej więzi, tej ufności, tej potrzeby bliskości, tylko że musi się pojawić ktoś inny, kto będzie im pomagał, kto spowoduje, że właśnie to, o czym mówił minister Romanowski, że później ich dzieci nie będą krzywdzone, bo nie zostaną na przykład rozdzielone. Także to jest bardzo istotne, żeby właśnie wspierać takie organizacje i to twierdzenie, że Kościół katolicki jest zbędny, że po co, że oddzielmy tak całkowicie państwo od Kościoła, no tego nie da się tak jednoznacznie zrobić, bo to właśnie dzięki Kościołowi, dzięki temu, że mamy małżeństwo, mamy spójne małżeństwo, mamy silne małżeństwo, które jest na fundamentach wiary, dzięki temu też może funkcjonować państwo. Dzięki temu nie mamy rozwodów. Dzięki temu nie mamy nieszczęśliwych dzieci. Dzięki temu nie mamy kobiet, które są pozostawione same sobie bez wsparcia finansowego. Dzięki temu nie mamy mężczyzn, którzy myślą tylko o tym, żeby było im przyjemnie i wygodnie. Także widzicie państwo, to wszystko się wiąże i Polska jest takim krajem, w którym ten model, gdzie Kościół katolicki jest bardzo istotną, ważną instytucją, ja teraz tak powiem, instytucją, bo właśnie też taką rolę pełni. No, odżegnywanie się od tego i twierdzenie, że to, o czym mówił tutaj minister wcześniej, o tej chrystianofobii i o tych przypadkach, które teraz mamy, gdzie ten strajk kobiet zaczął niszczyć kościoły, tak, zaczął wchodzić, przeszkadzać w nabożeństwach. Teraz ten przypadek podpalenia w Lublinie tego kościoła, to tak naprawdę te osoby działają na niekorzyść własnej ojczyzny, na niekorzyść nas wszystkich, bo po prostu niszczą to, co jest w Polsce najważniejsze, czyli ten fundament wiary chrześcijańskiej. I tutaj chcę to bardzo mocno podkreślić. To jest bardzo istotne. Jak my będziemy ludźmi wierzącymi, jeżeli małżeństwa będą oparte na wierze katolickiej, to wtedy i rodzina będzie silna, i państwo polskie będzie silne. I tak było zawsze, i tak jest, i tak będzie, jeżeli o to zadbamy. Natomiast ja bym się nie odnosiła, proszę ojca, akurat do tego filmu Wegi, bo ja szczerze powiem, nie oglądałam tego filmu i nie bardzo wiem, o czym on w ogóle opowiada i o jakim on problemie mówi. Tak mówię szczerze, więc jeżeli pan minister tutaj by zechciał się odnieść, to oddaję głos. Dziękuję.
Panie ministrze.
Tak, bardzo dziękuję. Pan Dariusz zwrócił uwagę na rzeczywiście bardzo, bardzo poważny, to bardzo delikatnie powiedziane, poważny problem. Problem, który dotyczy właśnie handlu ludźmi, handlu dziećmi dopiero co narodzonymi, które są przedmiotem czasami właśnie handlu, bo ktoś chce tak bardzo mieć dziecko, że decyduje się na zakup, a bardzo często też zdarza się, jak wiemy też z tego filmu, ale też z innych źródeł, no dziecko jest obiektem wykorzystania seksualnego, czy dzieci są wykorzystywane również jako na organy, prawda? I ta rzeczywistość jakże brutalna w tym filmie również jest opisana. Ja powiem w ten sposób. Ten problem dostrzegliśmy już bardzo dawno i tutaj pan minister Michał Wójcik przeprowadził regulacje, które miały na celu właśnie walkę z takimi nazwijmy to z jednej strony nielegalnymi adopcjami, ale z drugiej strony właśnie z tym procederem handlu ludźmi. To były luki w prawie, które wykorzystywane były na przykład w ten sposób, że właśnie taka osoba, która nabywała dziecko, w rzeczywistości składała fałszywe oświadczenie o byciu biologicznym ojcem czy opiekunem. My tutaj właśnie wprowadziliśmy, to było w listopadzie 2019 roku, jak te przepisy weszły w życie, właśnie przepisy, które miały na celu zwalczanie takich nielegalnych adopcji, ale też nielegalnego handlu dziećmi, i zapełniliśmy już tę lukę prawną, która pozwalała właśnie wówczas na taki groźny proceder, bo rzeczywiście stawiano dobro dzieci na tym pierwszym miejscu i podjęliśmy zdecydowaną walkę z tą szarą i czasami też brutalną i czarną strefą. Na przykład dotąd odpowiedzialność, wcześniej odpowiedzialność karna groziła tylko za organizowanie takiego procederu nielegalnych adopcji na szeroką skalę. Teraz po nowelizacji także pojedyncza nielegalna adopcja, bo tak to się odbywa formalnie, za to grozi 5 lat więzienia. Nie trzeba już udowadniać zorganizowanej grupy przestępczej, tylko wystarczy przyłapać kogoś na jednorazowym działaniu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że przestępczycy są zmyślni i będą obchodzić te przepisy i będą je również łamać. No tu już jest pole do działania dla policji, dla służb przecież specjalnych, dla prokuratury, i za każdym razem, jak tylko pojawia się taka informacja, takie działania są oczywiście podejmowane.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Szczęść Skąd Boże. Telefon? Szczęść Boże.
Karol spod Bydgoszczy.
Witamy Pani Karolu.
Ja mam taką bardzo trudną sprawę i bardzo nietypową. Otóż ofiarą może być również osoba, która jest ofiarą systemu sądowniczego. I właściwie taka osoba jest bezbronna. Bardzo krótko powiem, bo moja historia trwa już 5 lat. Zostałem zdradzony przez żonę, oszukany, znalazł sobie innego partnera. Walczyłem o dwójkę moich dzieci. Dzisiaj one są ze mną już połowę czasu. Natomiast osoba, która dziećmi manipulowała, oskarżała mnie o pedofilię, o wszystkie inne rzeczy najgorsze na świecie, nie poniosła żadnych konsekwencji, pomimo że jest winna. A tylko dlatego, że koleżanką mojej byłej żony była sędzia, prezes sądu miejscowości, której nie powiem. I tak byłem niszczony ja i były niszczone dzieci. I dzisiaj, pomimo że są połowę czasu ze mną, ograniczone im prawa rodzicielskie. I pomimo że mam połowę czasu dzieci, jestem obciążony alimentami. A gdy straciłem pracę, jestem pod egzekucją komorniczą. Także przemoc ma różne oblicza. Także taką w postaci osób, które noszą orła na piersi, a jednocześnie działają wbrew dowodom, faktom, zeznaniom i opiniom biegłych, które dla mnie były bardzo korzystne, a poniosłem takie i takie konsekwencje tego wszystkiego. Także proszę o pomoc. Jestem ofiarą przestępstwa sądowego.
Dziękujemy pani Karolu. Dziękujemy także za odwagę. Kto z naszych gości? Do pana Karola?
Tak, może...
Panie ministrze, bardzo proszę.
Kilka słów. Rzeczywiście trudna sprawa i cóż można powiedzieć. Na pewno zawsze zachęcam. Pan Karol tutaj rzeczywiście odważnie mówi o trudnych i bolesnych sprawach związanych z jego życiem osobistym, rodzinnym i właśnie z tym pokrzywdzeniem. Zachęcam, tak jak wcześniej, żeby przekazać do nas, do ministerstwa, do mnie bezpośrednio kopię dokumentów. Z każdą taką sprawą na pewno zajmiemy się z najwyższą starannością i tak będzie również w tym przypadku. A no cóż, na kanwie tego, tej opisanej sprawy, cóż można powiedzieć, że wcześniej proszę zobaczyć, no nie chcę przesądzać tutaj niczyjej odpowiedzialności, bo w sposób zrozumiały nie ma w tym momencie do tego absolutnie żadnych podstaw, ale rzeczywiście wiele zdarza się takich sytuacji osób pokrzywdzonych właśnie przez wymiar sprawiedliwości. Proszę wybaczyć to określenie nadzwyczajnej kasty, ale ona sama przecież się nasuwa i też używana jest przez przedstawicieli tych establishmentu sędziowskiego, tak to nazwijmy. No jest tutaj dużo niesprawiedliwości, jest tutaj dużo układów, jest tutaj, szczególnie w mniejszych miejscowościach, prawda, gdzie, jak to się czasami mówi, wolność może być ograniczona nie tylko przez królów, ale przez kuzynów, przez właśnie takie powiązania rodzinne, towarzyskie, zawodowe. Wszyscy się w mojej miejscowości znają. I dlatego tak ważna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Dlatego tak ważne było na przykład wprowadzenie systemu losowego przydziału spraw, żeby to nie prezes gdzieś tam czy przewodniczący wydziału decydował, ale właśnie żeby to było transparentne i nie związane w żaden sposób z jakimiś podejrzeniami o układ. Myślę, że po wprowadzeniu systemu losowego przydziału spraw tego typu sytuacja oczywiście zawsze może mieć miejsce, ale na pewno prawdopodobieństwo jest znacznie mniejsze i otwarcie systemu. To otwarcie systemu, które jest konieczne. Krajowa Rada Sądownictwa, która po raz pierwszy w polskiej historii nie jest tylko i wyłącznie emanacją jednego środowiska, ale właśnie pochodzi, jest różnorodna. Są tam sędziowie wybierani przez polski parlament, są przedstawiciele delegowani przez władze sądownicze, są posłowie, senatorowie, a więc władza, trzecia władza, która ma tę niesamowitą przecież potęgę, bo to, o czym mówi pan Karol, że można kogoś oskarżyć, prawda, o najcięższe przestępstwa, można komuś ograniczyć władzę rodzicielską czy zabrać wręcz dziecko, to jest władza, która, powiem tak, znacznie przekracza jakąkolwiek władzę jakiegokolwiek ministra. Żaden minister nie ma takiej władzy, żeby komuś zabrać dziecko. A to jest przecież coś, co jest fundamentalne dla ojca, dla matki. I ta władza potrzebuje ograniczenia w sensie check and balance, w sensie współdziałania tych władz, tak jak władza wykonawcza, ustawodawcza, również władza sądownicza nie może być władzą absolutną. My po 1989 roku może jesteśmy tak bardzo ukierunkowani na tę niezawisłość i niezależność. Oczywiście niezawisłość sędziowska jest fundamentalna, ale ta władza sądownicza nie może być bezgraniczna. Ona też podlega ograniczeniom i w każdym cywilizowanym kraju, Niemcy, Francja, Hiszpania czy wszystkie kraje starej Europy, tak to tam wygląda. Te systemy są bardzo różne, ale w żadnym kraju nie jest tak, że sędziowie są wybierani przez sędziów i pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej za ewidentne przewiny też przez swoich kolegów. Tak nie mogło być i my to zmieniliśmy Krajową Radę Sądownictwa, wprowadziliśmy Izbę Dyscyplinarną i teraz oczywiście czas na kolejne reformy. Myślę, że to spłaszczenie struktury spowoduje, że sędziowie nie będą tak bardzo ukierunkowani, jak to często ma miejsce współcześnie, niestety na ten awans po to, i w ten sposób nie będą podlegać też takim naciskom środowiskowym. Więc dużo mi się wydaje udało się zrobić, jeszcze wiele jest do zrobienia, ale dużo jest też takich niesprawiedliwości z przeszłości, niesprawiedliwości, które ciągle mają miejsce i naszym zadaniem również jako Ministerstwa Sprawiedliwości jest reagowanie, więc jeszcze raz będę prosił z tego miejsca pana Karola, żeby przekazał do mnie bezpośrednio do ministerstwa kopię tych dokumentów, w których jest w dyspozycji. Na pewno się tym zajmiemy i przyjrzymy się, jak ta sprawa została rozwiązana.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo. Szczęść Boże, archidiecezja warmińska, miejscowość Galiny, moje nazwisko Roman Nabereżny. Serdecznie witam ojca prowadzącego i w szczególności pana ministra Romanowskiego. Chciałbym tutaj zwrócić się do pana ministra Romanowskiego w takiej sprawie. Ja osobiście miałem spotkanie z panem ministrem Romanowskim w maju minionego roku. Widział moje dokumenty dotyczące mafii paliwowej, spreparowanej wydmuszki w sprawie jakichś 60 litrów paliwa, podrabiane ekspertyzy pod kątem podrabiania podpisów, brak materiałów celno-podatkowych, inne dokumenty. Pan minister Romanowski w ogóle nic mi w tej sprawie nie pomógł. Jak słyszę w tej chwili, że trzecia czy czwarta osoba jest zapraszana do Ministerstwa Sprawiedliwości, to mi się przypomina moja sprawa. Biuro Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości nie chce mi wydać nawet 5-stronowej notatki dotyczącej mojej sprawy, gdzie Ministerstwo Sprawiedliwości, z czego świat był pan minister Romanowski, opracowało analizę akt śledztw, PZPR-owskich śledztw, bez ściągnięcia akt głównych, bez dogłębnej analizy. Pan minister Romanowski powiedział, że tego nie mogą zrobić. Pani Karolina Chmiel była, powiedziała, że nie ma żadnych materiałów dotyczących tej sprawy. Ja dzisiaj jestem po 5 telefonach do Departamentu Zawodów Prawniczych. Blokowane są telefony. Była prośba o przekazanie pana ministra Ziobry do jego gabinetu rok temu w styczniu dokumentów, że sprawą będzie chciał wstrząsnąć, że sprawa dotyczy mafii paliwowej. Pan prokurator Miszczak śmieje się ze mnie w Olsztynie. Chyba panu pan Ziobro obiecał przed wyborami. Tak więc dokumenty są nierejestrowane w departamentach zawodów prawniczych. Nie można się w ogóle dodzwonić. Trzeba prosić, czapkować. Tutaj mam 100 dokumentów na stole z Departamentu Zawodów Prawniczych na tak zwanych lotkach. Szef tak. gabinetu politycznego.
Panie Romanie, sprawa...
Tak, prosiłbym o skuteczną pomoc, o przekazanie dokumentów. Jestem nieubezpieczony. Bez
Dziękuję.
Pracy, proszę o pomoc pana ministra, o przekazanie dla pana Ziobry materiałów dotyczących właśnie nadzwyczajnej kasty olsztyńskiej, prokuratury okręgowej i prokuratury rejonowej.
Dziękuję, pozdrawiam. Bóg zapłać. Panie ministrze, coś do wypowiedzi pana Romana?
No cóż tutaj można powiedzieć? No mamy do czynienia, dlatego też zawsze staram się wypowiadać z takim dystansem czy ostrożnością, bo oczywiście zdarzają się osoby i tutaj trzeba to powiedzieć wprost, pan Roman właśnie do takich należy, które nie są osobami, którym można pomóc. Powiem tak, ta sprawa była analizowana wielokrotnie, nie tylko przeze mnie, ale też przez innych wiceministrów trafiała do prokuratury i no, nie ma tutaj podstaw, żeby uznać te twierdzenia, które pan podnosi za polegające na prawdzie. No, proszę zobaczyć, nie będę kontynuował tego wątku, bo mi nie wypada ujawniać tutaj rzeczywistych okoliczności tej sprawy, no ale jak widzimy, nie zawsze jest tak, jak twierdzą osoby, które podają się za osoby pokrzywdzone. Tyle może komentarza, ale na koniec powiem, że naprawdę staramy się do każdej sprawy podchodzić indywidualnie, do każdej sprawy podchodzić tą troską, żeby człowiek był właśnie rzeczywiście w centrum. Ale trzeba też pamiętać, że te osoby, które mogą być pomawiane, też osoby, sędziowie, prokuratorzy, też mają swoją godność, też mają swoje prawa i nie można ich po prostu tak bezpodstawnie posądzać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Kogo witamy?
Mówi Tadeusz z Paryża. Przepiękna audycja. Witam przygodnego ojca prowadzącego i prowadzących. No właśnie, problem kobiety. Ja może powiem troszeczkę z punktu widzenia duchowego, może, bo tak te wszystkie sytuacje, które są przedstawiane, bolesne, ale właśnie z punktu widzenia duchowego, bo to jest bardzo ważne, że czy mężczyźni są tak przygotowani w związku z małżeństwem, bo ja uważam, że wiele bym obarczył wiele mężczyzn są powodem rozwodów, naprawdę, bo właśnie kobieta nie została stworzona na obraz i podobieństwo przecież mężczyzny, lecz na obraz i podobieństwo Boga. No to co znaczy? To, że kobieta absolutnie w żadnym przypadku nie zawdzięcza swej godności, jak to się mówi, wartości mężczyźnie, lecz tylko wyłącznie Bogu. Właśnie kto niszczy miłość, ten niszczy życie. Szacunek, jaki właśnie darzymy kobietę. Kultura chrześcijańska, mająca swe źródło właśnie w Kościele Świętym, nie wynika z faktu, jakoby kobieta była istotą słabszą od właśnie mężczyzny. Raczej z takiego, że iż podświadomie w porządku jest na pierwszym miejscu. Właśnie w kobiecie, która jest pierwsza w porządku miłości, miłość staje się ciałem, osobą. Każdy więc.
Tak, ale panie Tadeuszu, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, to temat rozmów.
A to ja mówiłem o godności kobiety. No to chyba nie na temat mówię. No tak, ale jeszcze wiem, że kobiety są geniusze. Kobieta wyczuwa, czy mężczyzna ją kocha, czy pożąda. Ona ma kod genetyczny od Maryi i dlatego tak. Kobiety są takimi geniuszami, ale chyba nie na temat.
Panie Tadeuszu, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam, pani doktor. Myślę, że chociaż krótka odpowiedź dla pana Tadeusza, bo ten wątek dotknęliśmy przy okazji tematu pani Agnieszki i jej wypowiedzi.
Oczywiście ja w żaden sposób tutaj nie mogę jakby mówić przeciwko temu, co pan przed chwilą, pan Tadeusz powiedział. No oczywiście, że kobieca godność i kobieta jest istotna, jest ważna. Bym mówiła przeciwko sobie, gdybym jakoś inaczej uważała, niż tutaj przedstawiał pan Tadeusz pozycję kobiety. Natomiast ojcze, ja bym chciała jeszcze chwilkę tak się odnieść do tego telefonu pana, który mówił o tym, że tam odebrano mu dzieci, że sąd odebrał mu dzieci. Tylko jeden taki aspekt chciałabym, na jeden aspekt chciałabym zwrócić uwagę. Ta reforma wymiaru sprawiedliwości, która jest prowadzona od kilku lat już w Polsce, ona między innymi ma to na celu, żeby Polska była państwem prawa, a nie sądokracji. I o to właśnie chodzi, żeby te wyroki, które będą i które są, które będą podejmowane w Polsce, żeby one były sprawiedliwe. I chciałabym na taki jeden aspekt zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, że miesiąc temu, przez miesiąc, przez dwa miesiące właściwie, Polska żyła sprawą pana Sławomira, który był w takim ciężkim stanie w Anglii. I wtedy to właśnie sądy podjęły decyzję o tym, że ten człowiek ma umrzeć. I chodzi o to, żeby takich decyzji w polskich sądach nie podejmowano. Żeby życie człowieka było istotne, najważniejsze i żeby również szczęście rodziny też było istotne i najważniejsze. I te problemy, o których mówimy, one są bardzo trudne, bardzo ciężkie. One przynoszą wiele cierpienia, ale my właśnie do tego musimy dążyć i te wszystkie reformy, które choćby podejmuje w tej chwili Ministerstwo Sprawiedliwości, jeśli chodzi o sądownictwo, to one właśnie do tego dążą, do tego, żeby te decyzje, jeśli będą podejmowane na tych rozprawach, one były sprawiedliwe i wybierały prawdę. I tylko takie.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Mówi Aleksander z województwa lubelskiego. Ja mam trzy sprawy. Pierwsza sprawa to pobożne życzenia na odwrocie pouczenie dla pokrzywdzonego. od sierpnia błagam, proszę, piszę i do Warszawy, i do ministerstwa, żebym mógł przejrzeć swoje akta. Nie mogę. Dotyczy to sprawa Kraśnika Lublina. Druga sprawa. Nie ma telefonu w ogóle w żadnym sądzie ani na policji odnośnie tego numeru. Dopiero pierwszy raz się dowiedziałem dzisiaj o tym telefonie tej infolinii. Nie wiem, od kogo to zależy, czy od prezesów sądu, czy nie wiem od kogo. Teraz, kiedy chcę wejść do prokuratury w Lublinie, ochroniarz mówi, wynoś się, bo jest koronawirus. Co pan na to, panie ministrze, ponieważ prokurator okręgowy w Lublinie również ma zabronione odbieranie telefonów. Zamieniam się w słuch. Dziękuję.
Dziękujemy, panie ministrze.
No cóż, trudno mi odnosić się do sprawy, nie wiem, od czego ona dotyczy tak konkretnie. No jeżeli chodzi o informacje dotyczące właśnie wsparcia dla osób pokrzywdzonych, to one są powszechnie dostępne, są na naszej stronie internetowej Fundusz Sprawiedliwości gov.pl. Zachęcam tam do zajrzenia też pana Aleksandra na tę stronę. W Kraśniku również jest ośrodek, tak samo w Lublinie, więc w okolicy też można skorzystać z pomocy wsparcia prawnika. Jeżeli chodzi o dostępność, można by powiedzieć, prokuratury, to rzeczywiście ona jest w tym czasie niejednokrotnie ograniczona dla interesantów z zewnątrz. Jak rozumiem, tutaj być może po stronie pana Aleksandra jest jakieś niezadowolenie związane z toczącym się postępowaniem, być może jakimś postępowaniem przygotowawczym, ale myślę, że te pana prawa są tutaj przestrzegane. Nie ma obowiązku, żeby prokurator spotykał się z każdą osobą, która wyraża takie życzenie, nie tylko w COVID-zie, ale w związku z toczącym się postępowaniem. Myślę, że mogą być sytuacje, które wymagają, które będą zrozumiane tutaj przez wszystkich, że takie sytuacje mieć miejsca nie mogą. I oczywiście zachęcam pana Aleksandra do składania środków zaskarżenia, jeżeli uważa, że jego prawa są w jakikolwiek sposób naruszone, czy to w prokuraturze, czy żeby zgłosił się do któregoś z naszych ośrodków pomocy pokrzywdzonym, czy też do starostwa, bo też warto przypomnieć, że w każdym starostwie działa punkt pomocy prawnej, bezpłatnej pomocy prawnej, gdzie można uzyskać konkretną odpowiedź, przedkładając też kopię dokumentów. No, trudno cokolwiek więcej powiedzieć, nie mając bardziej szczegółowych oczywiście informacji.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, tu Szczęść Maria Boże. Z Krakowa.
Witam Pani Mario.
Miło, że się dodzwoniłam i pozdrawiam wszystkich uczestników audycji. Ja chciałam się podzielić z Państwem taką refleksją i spostrzeżeniem i wyrazić swoje bardzo poważne obawy. Jeżeli się mówi o przestępczości i przemocy, to głównie bierze się pod uwagę kobiety i mówi się, że to mężczyźni są tą stroną przemocową. Ja znam wiele przypadków odwrotnych i ponadto aktualna sytuacja, która jest, ten niby strajk kobiet, to dla mnie też jest sprawa przemocowa. Ja się nie utożsamiam z tymi paniami. Dla mnie to, przepraszam bardzo, ale to są wulgarne ulicznice. Nie dość, że te panie dewastują zabytki, dewastują społeczeństwo, nakłaniają dzieci i młodzież do jakichś wulgaryzmów. Ja nie mogę przejść spokojnie ulicą. Panie wrzeszczą mi tu pod oknem, bo chodzą w strajku jakimś przez ponad 2 godziny. Te panie po prostu stosują wobec innych kobiet przemoc. I nazywanie tego strajkiem kobiet jest dla mnie uwłaczające, obrażające. Ja w ogóle, no po prostu brak mi słów, a jeżeli jeszcze na dodatek te panie walczą o to, żeby zabijać i mordować dzieci i ludzi, no to ja bardzo przepraszam. Kto tu stosuje przemoc? skąd się wzięło podejście takie, że to kobiety są takie bardzo szlachetne. Ja się wypowiadam jako kobieta, znając wiele kobiet i znając wiele bardzo podobnych sytuacji. Kobiety są w naszym kraju, uważam, bardzo mocno chronione i ten niby strajk kobiet jest tego dla mnie najlepszym dowodem. To tyle, co chciałam się podzielić ze swoją refleksją i życzę Państwu szczęść Boże i cieszę się, że Państwo z taką pieczołowitością podchodzicie do wszystkich spraw i z takim ludzkim podejściem. I bardzo za to wszystko dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, Pani doktor.
I ja całkowicie zgadzam się z naszą słuchaczką. Proszę Państwa, w Polsce mamy 30 parę milionów obywateli, z czego większość, bo wiemy, większość to są kobiety. I no proszę zwrócić uwagę na tych strajkach kobiet, no to ileż tam tych tysięcy jest tych kobiet, tak? Czyli większość kobiet się w żaden sposób nie identyfikuje z tymi strajkami. I ja tu się całkowicie zgadzam, że te panie, one tylko jakby psują obraz kobiety, jaka ona powinna być, osoby, która powinna wyrażać troskę o drugiego człowieka, o życie ludzkie. I fakt, że na tych marszach, tak, spacerach, jak to było nazywane, apeluje się o to, żeby zabijać ludzi, no bo maleńki człowiek, który począł się pod sercem kobiety, to jest człowiek. I nikt tego na pewno nie może, temu nie może zaprzeczyć. Mnie już 30 lat temu, jak byłam na studiach, 30, no nawet już troszkę więcej, kiedy byłam na studiach i wtedy to nie był czas, to był czas, kiedy no, był komunizm jeszcze. I tam profesorowie, ci profesorowie w tych czasach wszyscy mówili jedno, połączenie komórki jajowej i połączenie plemnika to jest powstanie nowego życia. Także to, co się rozwija pod sercem kobiety, to jest człowiek. To jest prawdziwy człowiek, który ma pełne prawa, któremu należy się szacunek, któremu przysługuje prawo do życia. I w żaden sposób, myślę, większość kobiet tutaj, tych kobiet, które ja również znam, które są w moim otoczeniu, w żaden sposób się nie identyfikuje z tym strajkiem kobiet. I myślę, że nawet jak Państwo teraz spojrzycie, no to co się stało z tym strajkiem kobiet? On po prostu wygasł, bo jakież może być paliwo do tego, żeby to się utrzymywało? Ciągłe twierdzenie, że możemy i chcemy bezkarnie zabijać drugiego człowieka, że najlepiej, żebyśmy mogli go zabijać do, no właściwie bez ograniczeń. I teraz te propozycje, które na kanwie tego strajku powstały, propozycje Platformy Obywatelskiej, tak? Ale przecież wiemy, że środowisk lewicowych, lewicy również, że no bez ograniczeń praktycznie. No, każdy powód jest dobry, żeby zabić takie maleństwo, które rozwija się pod sercem matki. No, wydają się być po prostu strasznym barbarzyństwem i tylko takim pójściem w kierunku cywilizacji śmierci. A przecież my chcemy cywilizacji życia. My chcemy, żeby nasza ojczyzna, Polska, się rozwijała. Ciągle wszyscy płaczą nad tym, że mamy straszną sytuację demograficzną, że mniej ludzi się rodzi, a więcej ludzi umiera. No ale czy takie działania, o których tutaj rozmawiamy, jak strajk niby kobiet, takie działania jak dążenie do tego, żeby aborcja, a właściwie trzeba mówić otwartym tekstem, zabijanie dzieci nienarodzonych było dopuszczalne, to nie są działania, które doprowadzą do tego, że nasza ojczyzna się będzie rozwijała, że będziemy mieli coraz więcej Polek i Polaków, już tak powiem, żeby ktoś mi nie zarzucił, że tylko myślę o Polakach, ale to to nie doprowadza do tego, że będziemy krajem, który ma przyszłość. Zresztą nikt inny, jak właśnie święty Jan Paweł II mówił o tym, że naród, który zabija twoje dzieci, no nie ma przyszłości, po prostu nie ma przyszłości. I tutaj chcę jak najbardziej naszą słuchaczkę jakby, no może nie pocieszyć, ale powiedzieć, że zgadzam się z nią całkowicie i tutaj również w imieniu, myślę, że Zjednoczonej Prawicy mogę tak mówić, że my robimy i będziemy robić wszystko, żeby, jak pani powiedziała, tej przemocy, takiej brutalnej przemocy, którą widzimy teraz na ulicy, żeby nie było i żeby życie ludzkie było chronione w każdej postaci, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Województwo Podlaskie.
Witam, panie Piotrze.
Ja chciałem zwrócić uwagę jakby na to, co dwójka poprzednich moich poprzedników, co powiedziała. Jedna pani mówiła, że no prawo jest bardzo za kobietą, że dużo bardziej chroni kobietę niż mężczyznę, chociażby w sądzie. No i tego pana, który powiedział, że został oskarżony, że jest pedofilem, i inne rzeczy, jeżeli chodzi o walkę o dzieci. Pewnie tej pani uszło to na sucho, no bo pani stosowała przemoc psychiczną, a nie pewnie taką, jaką został posądzony ten pan, fizyczną, czyli niższą, taką ham mężczyzna. I więc może jednak pan Jezus to akurat odnośnie, jak chodzi o to przeregulowanie prawa i że no mężczyźni jak w starciu sądami rodzinnymi, pewnie statystyki to pokazują, mają dużo, dużo mniejsze szanse. Więc może Pan Jezus tylko odnośnie to mówił cudzołóstwa. Skoro tak się ma sprawa z kobietami, po co się żenić? Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dziękuję Panie Piotrze. Panie Ministrze, także warto wspomnieć, myślę, o tych także licznych stowarzyszeniach, które pragną także wspierać mężczyzn, chociażby walczących o swoje prawa, jeżeli chodzi o możliwość dostępu do dzieci.
Tak, rzeczywiście to bardzo trudny temat. Tym niemniej no, jednak pieczę naprzemienną mamy w naszym systemie prawnym. Jest faktem, że rzeczywiście można powiedzieć zawód sędziowski, a w szczególności sędziowie rodzinne to zawód. Bardzo przepraszam, że za tę, mam nadzieję, mizoginistyczną uwagę, jest zawodem sfeminizowanym i to też może mieć swoje konsekwencje, chociaż też trzeba przyznać, że akurat na przykład z badań aktowych w tych sprawach rozwodowych wynika, że ojcowie no, nie wykazują też inicjatywy, jeżeli chodzi o właśnie kwestie opieki, pieczy nad dzieckiem. To oczywiście jest tylko statystyka, tak, ale no też te liczby, o których mówił pan Piotr, one częściowo mogą wynikać się z tej niesprawiedliwości, ale częściowo wynikają też z tego, że właśnie rozwodzący się ojcowie po prostu zwyczajnie też nie są zainteresowani faktyczną pieczą nad dzieckiem. Więc chociaż absolutnie racja, że to wymaga zmiany, to wymaga no, właśnie pewnego wyważenia, żeby rzeczywiście nie było tak, że ojcowie są tą stroną, nazwijmy to, tą stroną no, skazaną na pewno przegraną. A też może nawiążę do tego, co powiedziała, też pan Piotr nawiązywał do tego, co powiedziała pani Maria. Ja pozwolę się może tak nieco przykornie z jedną rzeczą zgodzić, drugą tak nie do końca, bo jednak jeżeli chodzi o przemoc domową, to statystyki pokazują, że jednak no, 80% ofiar to są kobiety. Według tej klasyfikacji około 10% to rzeczywiście mężczyźni, 10% to dzieci. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że jest tutaj jakaś szara strefa, ale no, myślę, że nie aż tak duża. No, to wynika oczywiście po prostu z pewnej przewagi, z przewagi fizycznej mężczyzny, ale też jest to wyrazem właśnie słabości, bo tego typu przemoc domowa, jak patrzymy na, nazwijmy to, obraz kryminologiczny takiego sprawcy, to jest właśnie osoba, która popełnia te czyny właśnie w ukryciu. Nie zrobiłaby tego, to nie jest przestępca zazwyczaj, który dokonałby jakiegoś przestępstwa z użyciem groźby, takiego nazwijmy to jawnego, więc też jest to jakiś wyraz tej słabości, ale no trzeba przyznać, że to jednak mężczyźni jako wyraz właśnie tego, że jednak mężczyźni to jest ta strona sprawcza, jeżeli chodzi o przemoc domową, ale też zgodziłbym się tutaj w 100% też z pewną atmosferą tej wypowiedzi, że Polska jest w tym sensie też szczególnym krajem, że jak popatrzymy na poziom przestępczości, poziom przemocy domowej, to nie należy do niższych, jeżeli no właśnie nie najniższych w Europie, i to też jest związane właśnie z tym, że Polska jest tym krajem, gdzie jednak mimo wszystko rodzina ciągle jest, mimo tych problemów ciągle, o których mówimy, jest silna, jest to przywiązanie do tradycji, religijność też jest tym elementem, który zawsze jest korelatem niższego poziomu przestępczości, i myślę, że Polska właśnie pod tym względem też jest wyjątkowa, i myślę, że warto, żebyśmy starali się wszyscy wspólnie o to, żeby tak pozostało, a tym elementem, nazwijmy to, który sprzyja temu, żeby ten poziom przestępczości był niski, a mówiąc tak pozytywnie, żeby te relacje między ludźmi były dobre, no to jest przywiązanie do wiary, tradycji i dobra rodzina.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, panie się Bogusław z Paryża, z tym, że w tej chwili jestem akurat w Warszawie. Szanowni Państwo, tu jedna z pań zadała pytanie, co się dzieje w tej chwili z tymi osobami, które tutaj maszerowały z tymi błyskawicami i tak zwanym strajku kobiet. No tak się składa, że wielokrotnie przechodzę obok na rogu Żurawiej i Parkingowej i tam około 200 osób, właśnie takich osób typowych, które się LGBT i tak dalej, po prostu są skłębieni w tej chwili dokładnie i to się dzieje praktycznie każdego dnia, a jutro, w piątek i w sobotę, to już w ogóle nie będzie można przejść ulicą. I nikt nie nosi żadnych masek, nikt się nie interesuje. Ja sobie zadaję pytanie, jak to się dzieje? Owszem, widziałem parę dni temu dwóch policjantów, którzy podeszli, ale w ogóle nie było reakcji. Nikt nie reagował, tak jakby to miejsce było jakieś takie wyłączone. Także mnie to zastanawia. Dlatego, że to jest jakaś taka bardzo dziwna przemoc, która nie jest ukarana. Ta przemoc jest jak gdyby się rozwija, tak jakby oni się naradzali, tak jakby oni byli no po prostu biedni. Naprawdę to jest przykry widok tych młodych kobiet i mężczyzn, którzy mają te oczywiście tatuaże i rozmaite klipsy i tak dalej, wyglądają bardzo groźnie wręcz. Z tym, że to są wszystko Polacy. Jest mi przykro, że tak zostali zmanipulowani, wykręceni, przekręceni. Jak ich rodziny będą wyglądały? Jakie dramaty się produkują? No to jest podstawa. To jest właśnie historia naprawdę bardzo istotna, dlatego że jeżeli pozwolimy, żeby nasz naród tak się przekręcił, tak poszedł zgodnie z wytycznymi rewolucji francuskiej, to będzie coś okropnego. Pamiętajmy, że to kobiety w Wandei głównie mordowały katolików. To jest straszne. I nie chciałbym, żeby kiedykolwiek takie kobiety Polki rozwydrzone z nożami i siekierami rąbały ludzi w kościołach i tak dalej. Dlatego, że to zaczyna się od takich niby niewinnych manifestacji. Ale jeżeli za tymi manifestacjami stoi tak zwana zagranica, no to może być naprawdę niebezpiecznie. Bo te żółte kamizelki w Paryżu, no to jest kultura i sztuka wręcz. To policjanci francuscy są niegrzeczni. Natomiast tutaj, ja nie wiem, odnoszę wrażenie, że coś tu się niedobrego dzieje. jestem zaniepokojony tym i to chciałbym właśnie przekazać tylko.
Pozdrawiam. Dziękuję, panie Bogusławie, zawsze i wszędzie. Kto z państwa do pana Bogusława? Pani doktor, proszę bardzo.
Na pewno to jest niepokojące jakieś zjawisko, że no mimo wszystko ci ludzie się gromadzą. Tylko też proszę, musimy troszeczkę spojrzeć na to szerzej. Skąd w ogóle ci ludzie się wzięli, tak? No oni się nie wzięli znikąd. Oni się wzięli i to i znowu wracamy do tej bardzo ważnej rzeczy, o której tutaj rozmawiamy, o tej, jak to kiedyś mówiono, komórce społecznej. Wracamy do rodziny. Przecież te osoby, które tam się spotykają, one się wychowały w rodzinach. One zostały wychowane przez swoich ojców i swoje matki. I teraz proszę popatrzeć, jeżeli czasami na tych strajkach nawet, na tych marszach, spacerach, widzieliśmy kobiety, które przychodziły na przykład ze swoimi dziećmi. Widzieliśmy babcie, które zabierały swoich wnuczków i wnuki, to też sobie zadajemy wtedy pytanie, jak te dzieci zostaną wychowane. I część z nich właśnie tak została wychowana, w ten sposób, gdzie no, pokazuje się i według tych haseł, które też są w Polsce tak bardzo, że tak powiem, chwytają wielu za serce, rób ta, co chce ta. Rób to, co chce ta, tak? I teraz my w jakiś sposób no, ponosimy tego konsekwencje, że zachłysnęliśmy się tym otwarciem na zachód, zachłysnęliśmy się tym bezstresowym wychowaniem. Ja muszę powiedzieć taką jedną bardzo ważną rzecz. W moim gabinecie pojawiają się rodzice z dziećmi i czasami jestem wręcz zszokowana sposobem, w jaki dziecko, które ma 13-14 lat, odnosi się do swojej mamy albo do swojego taty. I najgorsze jest to, że ten rodzic nie reaguje. Ten rodzic nie reaguje. I ja sama wtedy wręcz mówię, dziecko, co ty mówisz? Jak ty odnosisz się do mamy? Przecież dzięki niej wszystko masz. To ona cię utrzymuje przy życiu. Wszystko ci kupuje, a ty w taki sposób się odnosisz wręcz bez jakiegoś szacunku, a czasami wręcz po prostu te dzieci krzyczą na tych rodziców. No i w tym momencie zadaję sobie takie pytanie i czasami rodzicom zadaję takie pytanie. Proszę panią, ona ma dopiero 12 lat, to jak będzie miała 18, to co ona zrobi? To co ona z panią zrobi? I to jest właśnie efekt tego i my teraz zaczynamy widzieć tych młodych ludzi, których no, wychowaliśmy, którzy nie liczą się z naszym zdaniem, którzy uważają, że to, co my myślimy, to jest jakieś takie przestarzałe, niemodne, może właśnie za bardzo kościółkowe, tak? No, bo oni wiedzą więcej. Oni wiedzą więcej niż my i im się wydaje, że teraz cały świat przed nimi. No ale za chwileczkę może się okazać, że jednak ta ich wizja życia no, okaże się porażką.
Panie ministrze?
Tak, no niewątpliwie jest tak, że no, ta ideologia LGBT, która leży u podstaw tych wszystkich zachowań i tych wszystkich problemów, jest niczym innym jak takim politycznym orężem. Wynikiem też pewnej prowadzonej przeciwko Polsce takiej wyrachowanej gry skierowanej no, przeciwko naszej tradycji, przeciwko naszej historii, religii, rodzinie jest taką próbą, można by powiedzieć, wymazania z naszej historii, tradycji, kultury tego, co w ostateczności najcenniejsze i narzucenie takich obcych, lewackich, liberalnych dogmatów, które no, stają niewątpliwie w kontrze do takiej wartości właśnie jak rodzina, jak patriotyzm, jak duma narodowa. I, no, nie ma co tutaj się łudzić, że ta ideologia LGBT to po prostu taka forma nowej inicjatywy, nowego prądu społecznego, nowego, chociaż taki przebieraniec marksistowski. To jest też jakaś moda, ale to jest coś więcej. To jest taka broń, to jest broń propagandowo-ideologiczna wymierzona właśnie w te wartości, które są dla nas ważne, wymierzona w ostateczności w Polskę. A ten strajk kobiet, o którym mówimy, myślę, że już dawno przestał być orężem do walki z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale jest właśnie orężem do walki z Kościołem, z tradycją i tak naprawdę inicjatywą polityczną już w ostateczności jest po prostu instrumentalnie wykorzystywany też przez różnego rodzaju grupy polityczne, więc tylko szkoda, że tak wiele osób młodych niestety nabiera się na tego typu działania, bo one mają charakter ewidentnie instrumentalny.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, ja do pana ministra.
Pani Dobry wieczór, ja kogo, ale może tak, może kogo witamy, skąd telefon?
Dobrze, Barbara z Katowic.
Bardzo
ja
proszę.
Ja napisałam do Ministerstwa Sprawiedliwości kilka pism. Ostatnio napisałam do pana Marcina Warchoła. To, co państwo robi ze mną, to jest po prostu kpina. I teraz słuchałam, jak pan z Olsztyna, chyba pan Roman, to ja chyba jestem w takiej samej sytuacji jak ten pan Roman, że państwo po prostu już skreśliliście mnie no, zostałam skreślona.
Tak, ale szanowna pani, nie znamy sprawy, pani telefonuje.
Pan minister, ponieważ ja napisałam, ja zrobiłam z tej mojej sprawy, nagłośniłam bardzo. Napisałam do ministra Ziobro dwa pisma, napisałam do Rzecznika Praw Obywatelskich, napisałam do Ministerstwa Ministerstwa.
Tak, ale pani cały czas mówi o listach, które pisała. Nie wiemy, czego dotyczy treść tych listów, ani czy otrzymała pani odpowiedź, czy nie. Drodzy państwo, to też nie wygląda sytuacja tak, że bierzemy za telefon, wybieramy numer telefonu do Radia Maryja i będziemy w stanie przez minutę czy półtorej przedstawić całą swoją sprawę, a tutaj nawet sprawa nie została przedstawiona. Sprawy toczą się poprzez wiele lat i wiemy, że chcielibyśmy, żeby niektóre z nich zostały rozwiązane znacznie szybciej, ale może też trochę takiej cierpliwości, może takiego ataku nie potrzeba, jak przeprowadziła pani przed chwilą na antenie Radia Maryja. Panie ministrze, ja bym prosił, żeby się nie odnosić do tego telefonu. Odbiorę telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Andrzej z Warszawy. Ja chciałbym wyjaśnić na temat LGBT, bo tu jest bardzo duże nieporozumienie.
Panie Andrzeju, ja przepraszam. Dzisiejsza audycja nie dotyczy LGBT, a dotyczy osób pokrzywdzonych przestępstwem i w kontekście również i tego tematu mówimy o pewnych zgubnych ideologiach. Dlatego przepraszam najmocniej. Nie o wszystkim, tylko mamy temat wyznaczony naszego dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon i do tematu, bardzo proszę.
Leszek z Trójmiasta.
Panie Leszku, i radio nie wyłączone i to nam bardzo
tak,
przeszkadza.
Już właśnie.
Proszę bardzo, do rzeczy już.
No, ja mam też sprawę kuriozalną, to w ogóle włos jest na głowie. Jerzy, toczy się od 2008 roku. W 2008 rok sędzia z sądu okręgowego cywilnego w Lublinie, Włodzimierz Klecha, zrobił
bez nazwisk, panie Leszku, bez nazwisk, bardzo proszę, dobrze?
Dotyczy sędziego z Kraśnika. 3,5 promila alkoholu, jechał pod prąd, nic by się nie wydało, tylko pobił policjantów. Tak mi zrobił separację. W końcu w 2012 roku żona ze mną tak się rozstaje. Żona jest prawnikiem. W 2012 roku sprawa kuriozalna. Córka mi uderzyła w nos, odbierałem uzależniona 12-latka, czy tam 11 miała, od komputera i od zaczęły się kłopoty i od smartfona. Mój smartfon nie odbierałem z ręki, zostałem uderzony w nos, dałem jej klapsa i za tego klapsa do dzisiaj mam sprawę. Znaczy już ta sprawa zakończyła, to pierwsza. Wyksmitowano mi z tego mieszkania, a następnego dnia przyszli policjanci, nie tego, następnego, bo dałem córce klapsa i słusznie zapewne. I w każdym bądź razie dostałem za to sprawę, ta sprawa była przeniesiona z południa Polski tutaj na wybrzeże, to się toczy przed sądem, wpadłem z deszczu pod rynnę, to tylko tak powiem, to do pana ministra, bo już kiedyś rozmawiałem, kilka razy już na antenie.
Tak, panie Leszku, już czasu szkoda, żeby odnosić się do...
Ja wiem, właśnie, bardzo ciężko, niepotrzebnie mnie ojciec wyłączał, jak dzwoniłem na ten 33.
A to nie trzeba było zajmować linii dla zagranicy, panie Leszku, bo to jest numer dla zagranicy.
Oni mówią mnie na temat, proszę ojca.
Panie Leszku, do rzeczy, bo zaraz rozłączę. Bardzo proszę, jakie pytania do pana ministra i naszych gości?
No właśnie, że zostałem skazany za tego klapsa, bo odsiedziałem za tego klapsa 5 miesięcy w więzieniu. 5 miesięcy w więzieniu. Wypuścił mnie, skierowali mnie też do szpitala na obserwację. Wypuścił mnie w świętej pamięci profesor Olajosy, bardzo zacny człowiek. Po 3 tygodniach, obserwacja miała być 4. Powiedział, proszę nie zajmować mi tu szpitala, łóżka, bo ja mam tu dla chorych. Zgodziłem się z nim, puścił mnie do domu. I od tamtej pory jestem notorycznie, zrobiłem teraz odwołanie o kasację do pana ministra Ziobry. I czekam, to od września, nie ma żadnej odpowiedzi. Mam drugą sprawę, proszę pana ministra. Druga sprawa, groźby karalne. W tym sądzie w Lublinie, to jest sąd Lublin-Zachód, szef ławników, pan Milewski.
On znowu, ja przepraszam najmocniej. Panie Leszku, nazwiska ani nie znamy sprawy i tak dalej. I nie chciałbym, abyśmy doprowadzali do jakichkolwiek pomówień, czy też oszczerstw w naszym programie. Dlatego pozwolę panu podziękować. Panie ministrze, czy jakieś słowo do pana Leszka.
Tak, bardzo dziękuję. No, trudno oczywiście odnosić się do konkretnych tutaj rozstrzygnień sądów w sprawach, które pan poruszał, czy skierowań na to leczenie. Oczywiście trudno to robić i tak publicznie i na podstawie takich ograniczonych informacji, ale rzeczywiście jakby na kanwie tego sprawa pijanego sędziego. Te sprawy bardzo często są bulwersujące, bo rzeczywiście mówimy tutaj o osobach, które powinny być nieskazitelnego charakteru, bo to są osoby, które rzeczywiście decydują o pozbawieniu wolności kogoś, o prawach rodzicielskich, etc. I oczywiście ta sprawa akurat znalazła swój właściwy, jak sądzę, finał, ale wiele podobnych spraw. Przypomina mi się teraz sprawa jednego z sędziów, który był oskarżony nomen omen o przemoc domową i przez kilkanaście lat nadal pozostawał w stanie sędziowskim. Wiele takich spraw zostało właśnie dzięki Izbie Dyscyplinarnej, która właśnie jest niezależna od tych różnego rodzaju powiązań, na które pan Leszek zdaje się wskazywać. Nie chcę oczywiście tutaj rozstrzygać o ich istnieniu względnie nie akurat w tym przypadku, ale wiemy, że tego typu sprawy zdarzały się w przeszłości, ciągle się zdarzają, ale właśnie po to jest potrzebna, po to jest potrzebne utrzymanie Izby Dyscyplinarnej, po to jest potrzebna ciągle ta kolejna, dalszy etap reformy wymiaru sprawiedliwości, żeby spraw, w których będziemy czuli się pokrzywdzeni, rzeczywiście było mniej, żeby sędziowie, którzy naruszają godność zawodu, dopuszczają się wręcz przestępstw, żeby po prostu przestawali być sędziami i wówczas to takie nawet ogólne poczucie sprawiedliwości, poczucie, które jest czymś takim społecznym i którego brakuje i często właśnie osoby, które może nawet czasami nie mają racji merytorycznie w swoich sprawach, no nie mają jednak poczucia, że zostali potraktowani przez właściwą osobę zgodnie z właściwą procedurą i to również jest nazwijmy, taki problem wymiaru sprawiedliwości. Więc te wiele wyzwań, wiele zagadnień, których oczywiście wszystkich nie rozstrzygniemy, nie każdą sprawę, nawet jeżeli ktoś miał w przeszłości rację, da się rozstrzygnąć, stąd też tak wiele może i również przy tej okazji naszej dzisiejszej rozmowy trochę żalu czasami, że ktoś nie został potraktowany, czy jego sprawa nie została rozstrzygnięta według jego woli. Nie zawsze oczywiście ta osoba może mieć rację, czasami właśnie może być jednak tak, że racja jest, ale ta brutalna rzeczywistość procesu powoduje, no, że nie mamy dowodów, nie jesteśmy w stanie wykazać prawdziwości tych twierdzeń. Ale właśnie, żeby tak nie było, potrzebna jest ta sprawność postępowania i potrzebna jest właśnie ta postawa nieskazitelności sędziego.
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, 6 minut do zakończenia naszej audycji. Chcielibyśmy poczynić także pewne słowo podsumowania, z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja. Pani Ewa Wędrowska, lekarz, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Bardzo proszę, pani doktor.
To dzisiejsze spotkanie, szczególnie te 2 godziny tutaj w Radiu Maryja, i te wszystkie telefony, które przed chwilą słyszeliśmy, pokazują jedno, że ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem są bardzo potrzebne. Bo Państwo widzicie, że tutaj większość osób chciałaby zadzwonić i opowiedzieć o swoim problemie, opowiedzieć o tym, jak oni zostali pokrzywdzeni, jak zostali wykorzystani. Dlatego też te ośrodki, które już działają od 3 lat, są bardzo, bardzo potrzebne w naszej rzeczywistości. I dobrze, że w ramach tego Funduszu Sprawiedliwości one powstały i działają i mogą nieść właśnie to wsparcie dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Bo jednym będzie potrzebna pomoc prawna, innym będzie potrzebna pomoc psychologiczna, a jeszcze ktoś inny będzie potrzebował takiej, można byłoby powiedzieć, że zwykłej pomocy finansowej, tak, żeby przeżyć następnego dnia, żeby móc gdzieś zamieszkać następnego dnia, żeby ktoś zapłacił za jego czynsz. Dlatego też i ta dzisiejsza audycja w Radiu Maryja i w telewizji Trwam pokazuje jasno, że ten tydzień osób pokrzywdzonych, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wydaje się być takim czasem, który powinien być każdego roku i każdego roku powinniśmy i właśnie media, w których obecnie jesteśmy, powinny wspierać te inicjatywy i właśnie te projekty, które są podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Panie ministrze?
Tak, rzeczywiście jako Ministerstwo Sprawiedliwości stoimy bezwzględnie na tym stanowisku, że prawo nie może przed bezprawiem ustępować i dlatego w pierwszej kolejności najważniejsze są dla nas ofiary, osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich prawa, całej ich rodziny i chcemy, żeby ta świadomość właśnie tego, że państwo zawsze, ale to zawsze stoi i stać się powinno po stronie ofiar wszelkich przestępstw, była rzeczywiście takim powszechnym odczuciem i ten tydzień temu ma służyć, do tego ma się przyczyniać i dążymy do tego, żeby być rzeczywiście najbliżej obywatela, po prostu drugiego człowieka, który padł ofiarą przestępstwa i chcemy też, żeby wszyscy ci ludzie pokrzywdzeni wiedzieli, że mogą zwrócić się o pomoc do państwa, do swojej ojczyzny i że to nasze państwo zagwarantuje im to wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o przestępców, to sprawców ich cierpienia spotka właściwa kara, że zostanie wymierzona im sprawiedliwość. No i też myślę, że ważne jest też powiedzieć to, że te nasze działania w Ministerstwie Sprawiedliwości, związane z właśnie z troską o system prawny, zawsze były i są ukierunkowane na ochronę tego, co stanowi tę najcenniejszą wartość, na ochronę polskiej tradycji, polskiej rodziny. Bronimy jej, myślę, można śmiało powiedzieć, poprzez ten sprzeciw wobec takiej eskalacji tej lewicowej, lewackiej ideologii, tych zachodnich trendów, które uderzają właśnie w te dla nas najcenniejsze wartości, ale przez właśnie takie działania jak Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym, jak skuteczne rozwiązania w ustawie antyprzemocowej, jak prawo przyjazne dzieciom, właśnie dlatego, że uważamy, że rodzina jest tym gwarantem naszej tożsamości, naszej historii, jest wartością tej rangi o charakterze takim fundamentalnym, że potrzebuje tej szczególnej pieczy, szczególnego wsparcia i na to wsparcie ze strony państwa, ze strony władz rzeczywiście zasługuje i mogę powiedzieć, że z naszej strony, ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, ze strony właśnie Solidarnej Polski, to wsparcie będzie zawsze obecne.
Bóg zapłać numer infolinii, bo mieliśmy przypomnieć ten numer 222 309 900. 222 309 900 to specjalna linia. Kończymy rozmowy niedokończone. Nasi goście, pan minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać i pani Ewa Wędrowska, lekarz, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Bóg zapłać, pani Ewo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i oczywiście dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja.